Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Andriy Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. Za chwilę zatem pytania o sytuację na rosyjsko-ukraińskiej granicy, przy której od kilku dni gromadzą się wojska Federacji Rosyjskiej. Ale zaczynamy fakty od pytań o szczepionki koncernu Johnson & Johnson. To 120 tysięcy szczepionek właśnie tej firmy Johnson & Johnson o poranku dotarło dziś do Polski. Potwierdza to Agencja Rezerw Strategicznych.
Tymczasem wczoraj koncern ogłosił decyzję o tym, że opóźni wprowadzenie na unijny rynek swojego preparatu. Powodem 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi w Stanach Zjednoczonych na prawie 7 milionów zaszczepionych.
Michał Dobrowicz zameldował się w faktach RMF FM. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Co to oznacza dla nas? Co z dawkami, które dotarły do Polski?
Będą wysyłane do punktów szczepień. Wszystko zgodnie z planem. Tak brzmi treść SMS-a, którego dostałem kilka minut temu przed wejściem do studia od prezesa Agencji Rezerw Strategicznych. Na moje pytanie, kiedy pierwsze osoby w Polsce dostaną ten preparat, odpowiedź brzmi: w najbliższych dniach. Z kolei rzecznik resortu zdrowia wyjaśnił mi, że Europejska Agencja Leków nie zmieniła swojej rekomendacji, mimo doniesień ze Stanów. Powtórzę, chodzi o 6 przypadków zakrzepów na 7 milionów szczepień. Nowy komunikat agencja może wydać dzisiaj. Formalnie zatem teraz zielone światło dla tej szczepionki cały czas jest aktualne.
Michał, jeżeli chodzi o szczepienia, to o północy rozpoczęły się zapisy dla 57-latków. Nasi słuchacze pytają, jak długo osoby z rocznika 1964 będą mogły się zapisywać.
Nie ma końcowego terminu. Zapisy po prostu trwają, a jutro dodatkowo zostaną rozszerzone. Od jutra zapisywać będą mogli się także urodzeni w roku 1965.
Szczegóły na rmf24.pl. Waszyngton murem za Ukrainą. Biały Dom z niepokojem przygląda się ostatnim działaniom Rosji i prezydent Joe Biden proponuje Władimirowi Putinowi spotkanie na najwyższym szczeblu poza granicami USA i Rosji. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Stanowisko USA wobec Ukrainy i działań Rosji pozostaje bez zmian. Waszyngton nie uznaje aneksji Krymu. Biały Dom podkreśla, że Rosja destabilizuje sytuację na Ukrainie. W czasie wczorajszej telefonicznej rozmowy z Władimirem Putinem Joe Biden wyraził zaniepokojenie zwiększeniem przez Rosję liczby oddziałów na okupowanym Krymie oraz granicach Ukrainy i wezwał Kreml do zmniejszenia napięć. Podkreślił wsparcie Waszyngtonu dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Biały Dom nie wyklucza dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken w rozmowie z szefem dyplomacji Ukrainy zapewnił go natomiast o, jak się wyraził, niezachwianym poparciu USA dla tego kraju. Departament Stanu w oświadczeniu wyraził zaniepokojenie celowymi działaniami Rosji obliczonymi na eskalację napięć w relacjach z Ukrainą, włącznie z agresywną retoryką i dezinformacją, co oraz częstszymi przypadkami naruszania rozejmu i ruchami wojsk na okupowanym Krymie i przy granicy z Ukrainą. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, zatem Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi. Jest nim ambasador Ukrainy w Polsce, Andriy Deszczyca. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wolałbym zacząć od czegoś milszego, ale naprawdę trzeba zacząć od pytania, czy grozi nam nowa wojna w Europie, czy Rosja ma zamiar naprawdę tym razem zaatakować Ukrainę, a nie tylko zadowolić się Donbasem, Ługańskiem czy Krymem.
Sytuacja jest poważna i sytuacja jest nieprzewidzialna. Natomiast robimy wszystko, żeby doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania tej eskalacji, którą Rosja napędza od parę tygodni. Jest dość dużo rosyjskich wojsk na granicy ukraińsko-rosyjskiej i oczywiście to niepokoi. Natomiast dostaliśmy zapewnienia od naszych partnerów na Zachodzie i od poszczególnych państw, w tym Polski i też od NATO, Unii Europejskiej, że będziemy robić wszystko, że my i partnerzy nasi będziemy robić wszystko, żeby nie dopuścić do wojny i do deeskalacji tego, co nastąpiło.
Ja to wszystko rozumiem. Tygodni. Prezydent Biden nazywa prezydenta Putina kryminalistą. Jednocześnie dzwoni do niego, proponując rozmowy, de facto rozmowy pokojowe o Ukrainie. Tylko to wszystko, wie pan, rodzi u nas takie zaniepokojenie, bo może rzeczywiście jesteśmy świadkami tego, o czym wspominał, ach, to już będzie 13 lat temu niemal, Lech Kaczyński, który powiedział, że my wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na Polskę.
Panie redaktorze, Ukraina już jest częścią tej agresji. Ukraina już została zaatakowana w 2014 roku. Od siedmiu lat trwa wojna. To się nie zmieniło. Natomiast udało się nam doprowadzić do takiego rozejmu broni trochę.
No, ale mamy taką sytuację, przepraszam, jak z pierwszej wojny światowej. To jest tak zwana dziwna wojna. Wszyscy siedzą w okopach. Nic się teoretycznie nie dzieje poza incydentami. No ale co jakiś czas, jak się jest na Ukrainie, to w zasadzie codziennie słyszy się informacje z frontu. Prawda?
A z drugiej strony... ponieważ giną ludzie, giną żołnierze ukraińscy, ponieważ są ostrzały ze strony separatystów, które są wspierane przez Rosję.
Ale jeśli nie liczyć... Ale panie ambasadorze, jeśli nie liczyć...
Nie jest to taka zaostrzona sytuacja jak 4 lata temu.
Ale jeśli nie liczyć koronawirusa, który oczywiście dotknął cały świat, Ukrainę również, to życie w Kijowie, życie we Lwowie, w wielkich miastach, w Odessie, jest całkiem normalne. Działały przed koronawirusem restauracje, ludzie się bawili, wojny nie ma.
No, staramy się wyprowadzić państwo z tego kryzysu, który spowodowała wojna. I oczywiście robimy to i w sposób dyplomatyczny, prowadząc negocjacje z państwami, które są zaangażowani w proces miński czy normandzki. Natomiast trzeba też poprawić sytuację gospodarczą i przeprowadzać reformy i trzeba dać ludziom nadzieję. Dlatego
panie ambasadorze, ja rozumiem, że pan
atmosfery
jest...
i warunki rozwoju państwa.
Ja rozumiem, że pan jest dyplomatą, ale wie pan, ta wojna musi się czymś skończyć. Znaczy, kiedyś się na pewno skończy. No nie wyobrażam sobie, żeby trwała na wieki. No i teraz myśli pan naprawdę, realnie, że Rosjanie powiedzą, dobra, Krym wasz? Albo powiedzą, no dobrze, Donieck, Ługańsk, rzeczywiście to są ukraińskie miasta, to co, my się wycofujemy i wszystko jest dobrze? Wszystko jak było? Wierzy pan w to?
Będziemy walczyć do końca. Będziemy walczyć do czasu, kiedy i Donbas, i Krym będzie z powrotem częścią integralną Ukrainy.
Andrii Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, jest naszym gościem. Do tematu tego jeszcze wrócimy w internetowej części naszej rozmowy. Pan pozwoli, że teraz spytam o to, co nas bardzo interesuje, czyli o sprawę Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że były polski minister jest oskarżany o korupcję właśnie na terenie Ukrainy. Był prezesem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, no i tam że miał, zdaniem prokuratury, kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przyjmować łapówki i tak dalej. Ja mam pytanie jedno, czy te nowe wątki w śledztwie, które się pojawiają, to jest efekt pracy ukraińskich śledczych, czy to jest już polska twórczość?
Rozumiem, że istnieje współpraca pomiędzy odpowiednimi służbami antykorupcyjnymi w Ukrainie i w Polsce i oni prowadzą to śledztwo. Powiem szczerze, że my nie jesteśmy jako ambasada, jako dyplomacja włączeni w ten proces i raczej tutaj te pytania trzeba kierować do CBA i do naszych służb NABU, taki odpowiednika CBA na Ukrainie.
Pytanie do pana brzmi troszkę...
Śledztwo nie jest zakończone, także tutaj trzeba zaczekać na zakończenie tego śledztwa.
Pytanie do pana jest trochę inne. Panie ambasadorze, Sławomir Nowak, gdy zaczynał pracę na Ukrainie, dostawał w przeliczeniu na złotówki 1500 zł. Jak mu płaciliście 1500 zł, to przepraszam, tak między nami, to czegoście się spodziewali? Że jak on z tych pieniędzy utrzyma rodzinę i siebie na Ukrainie?
No, wydaje mi się, że powinien dostawać trochę więcej. Nie
na
mam...
początku zarabiał 1500, później całe kilkanaście tysięcy złotych.
A, no może.
Na zegarek
może,
nie wystarczy.
Może próbował pomóc Ukrainie, dlatego zgodził się na 1500. Ale potem
sam pan się śmieje.
Ponieważ nie mam szczególnych informacji o zarobkach pana ministra Nowaka, ale z tego, co wiem, te jednak etat, który on obejmował, to powinien być lepiej.
To zostańmy przy tym, że on z chęci pomocy Ukrainie tego podjął, pracował za darmo, taki był. A teraz pan pozwoli, że jednak, panie ambasadorze, zadam pytanie bardzo poważne i w sumie smutne jednak strasznie, bo chodzi mi o to, że sytuacja między rządami Polski a Ukrainy jest ostatnio bardzo utrudniona, choćby przez działania takie jak w Tarnopolu, gdzie stadion miejski nazwano imieniem Romana Szuchewicza. Przypomnijmy naszym słuchaczom, Roman Szuchewicz to jest były przywódca UPA, człowiek, którego bardzo przychylny Ukraińcom polski historyk, profesor Grzegorz Motyka, nazywa zbrodniarzem. Twierdzi, że ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność za masowe mordy na polskiej ludności cywilnej. Jeszcze tylko jeden cytat. Simon Samuel z Centrum Wiesenthala powiedział: nazwanie stadionu imieniem nazistowskiego kolaboranta w masowych mordach hańbi. Piękną greką jest futbol. Protestowali wszyscy: ambasador Polski, ambasador Izraela. Jak to jest w ogóle możliwe, panie ambasadorze, że nazywacie imieniem kolaborantów i zbrodniarzy stadiony, ulice, place?
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę, że to decyzja organu samorządowego, decyzja Rady Miasta Tarnopola i raczej jako w organy centralne nie możemy tak bardzo ingerować w decyzje, które są podejmowane.
Przypomnę, że ukraiński prezydent dał mu tytuł bohatera Ukrainy.
Tak, i dla części społeczeństwa ukraińskiego on jest bohaterem, bo walczył o niepodległą Ukrainę.
U boku hitlerowców walczył o niepodległą Ukrainę. Z perspektywy dzisiejszej...
Nie został nigdy osądzony o to, także tutaj trzeba byłoby przeprowadzić badania.
Co pan chce badać, panie ambasadorze? Przepraszam, wszyscy wiedzą, że odpowiadał za masowe mordy na Wołyniu i ja nie bardzo wiem, wie pan, w Polsce nie ma nawet ulicy Bronisława Pierackiego, który to nigdy nikogo nie zabił. Polacy nie mordowali wtedy Ukraińców, co najwyżej zamykali cerkwie, ale nie znajdzie pan ulicy Pierackiego w Polsce, ale ulicę, we Lwowie ma pan i ulicę Tarasa Czuprynki i Romana Szuchowicza. Przypomnę, że Taras Czuprynka to jego pseudonim. To tak jakby były dwie ulice tego samego człowieka.
No ja uważam, że oczywiście, że trzeba podchodzić z rezerwą do tego, żeby nie tych bohaterów czy osób, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy, nie robić tak, żeby oni mogli stać symbolami, tak jak powiedzmy Lenin czy Stalin, że każda ulica czy kilka ulic w mieście czy kilka pomników w mieście stało.
Radio RMF 24.
Jak mówię, panie redaktorze, tylko dokończę. Dla części społeczeństwa ukraińskiego te osoby są bohaterami. I
porozmawiamy o tym również.
Dlatego organy władzy lokalnej podejmują takie decyzje.
Porozmawiamy o tym w radiu RMF24.pl, w interi.pl. Tam także pytania o sytuację Ukraińców w Polsce, o to, czy będą szczepieni. Zostańcie, proszę państwa, wszyscy z nami. Słuchaczom Radia RMF serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy nie tylko o polsko-ukraińskiej historii i rosyjsko-ukraińskich spięciach. Rozmowa z ambasadorem Andrią Deszczycą trwa w sieci. A po 8.30 w RMF FM więcej informacji, także fakty sportowe. Tam Liga Mistrzów i ostatnia szansa Liverpoolu, ale też Puchar Polski, no bo Krakowia kontra Raków Częstochowa to już dziś.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.